To mówi Paryż RFI, sobota, 12 września. Witam Państwa bardzo serdecznie ze słonecznego Paryża. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości, następnie o ciekawych tematach prasy francuskiej opowiedzą Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz. Mowa będzie m.in. o Pałacu Lambert, miejscu tak mocno związanym z dziejami polskiej emigracji. Magazyn europejski z cyklu Euronet opracowała Sylwia Gibbs, która opowie o 100 imprezach organizowanych we Francji z okazji 20-lecia upadku komunizmu. Przypomnijmy, magazyn muzyki poważnej Stefana Rigera. Audycję realizuje Andrea Kunowa, który od strony technicznej pomaga Alain Utru. Tyle zapowiedzi, teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości na wstępie, skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Kolejne ofiary starć z talibami w Afganistanie. Ustępujący prezydent Karzaj ma po wstępnych obliczeniach przewagę po pierwszej turze wyborów. Starcie w Iraku, w Ugandzie i na Kaukazie. W Kaszmirze wybucha bomba. W Chinach wydano wyroki na sprawców ataków przy użyciu igieł skażonych wirusem HIV. W Strasburgu obchodzone jest święto śmigłowca Heli Air Show. To był skrót najważniejszych informacji dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Afganistanie w wyniku walk sił porządkowych i międzynarodowych z talibami zginęło ponad 60 osób. Co najmniej 32 ofiary to osoby cywilne, w tym dzieci. Kolejnych 19 ofiar to funkcjonariusze sił bezpieczeństwa. Pozostałych 12 to talibowie. Zginęło także dwóch żołnierzy amerykańskich. Piątek i sobota były w różnych miejscach Afganistanu widownią najpoważniejszych walk od czasu obalenia rządu talibów w 2001 roku. W mieście Kandahar dwóch zamachowców kamikadze uderzyło na posterunek wywiadu afgańskiego. W prowincji Farah talibowie przy użyciu moździerzy zaatakowali konwój z pomocą humanitarną. Rzeczniczka NATO nie była w stanie potwierdzić, jakie były straty wroga w wyniku bombardowania pozycji talibów przez siły międzynarodowe. W sobotę talibowie napadli na plac budowy, zabijając 6 strażników. 14 osób cywilnych zginęło w piątek w położonej na południu kraju prowincji Uruzgan, gdzie fundamentaliści muzułmańscy podłożyli przy drodze bombę. Podobne incydenty miały miejsce w różnych częściach kraju, co skłoniło specjalistów z ośrodka badawczego w Londynie do wysunięcia tezy, iż w tej chwili, 8 lat po rozpoczęciu przez Amerykanów interwencji, talibowie są praktycznie na terytorium całego Afganistanu. W Kabulu niezależna komisja wyborcza po przeliczeniu 95% głosów oddanych w wyborach prezydenckich 20 sierpnia tego roku oświadczyła, że według nieoficjalnych wyników ustępujący prezydent Hamid Karzaj ma zdecydowaną przewagę nad swoim rywalem, byłym ministrem spraw zagranicznych Abdullahem Abdullahem. Według komisji Karzaj uzyskał nieco ponad 54% głosów, Abdullah Abdullah 28%. Przeciwnik Karzaja nie może się pogodzić z takimi rezultatami i oskarża władzę oraz samego prezydenta o oszustwa i machinacje mające zapewnić Karzajowi wybór na kolejne 5 lat. Ostateczne wyniki miały być podane 17 września, ale ze względu na kłopoty natury technicznej termin ten zostanie znacznie wydłużony. 9 osób zginęło, a 38 zostało rannych w atakach, jakich widownią był Irak. W Bakubie na północ od Bagdadu eksplodowała bomba podłożona na skraju drogi. Celem była rodzina członka ruchu Sahwa, przebudzenie sprzymierzonego z Amerykanami w walce przeciwko Al-Kaidzie. 2 osoby zostały ranne. W stolicy w Bagdadzie 3 osoby zginęły w wyniku eksplozji samochodu pułapki podstawionego w pobliżu irackiej bazy wojskowej i Ministerstwa Zdrowia. 35 osób odniosło obrażenia. Policja poinformowała o rozminowaniu bomby ukrytej w świętej księdze islamu w Koranie przechowywanym w meczecie szyitów w Bagdadzie. 11 ofiar śmiertelnych to bilans gwałtownych manifestacji starć w Kampali, stolicy Ugandy, jakie miały tam miejsce pod koniec tygodnia. Część osób zginęła od kul, inne zostały zlinczowane. 65 osób aresztowano. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch oskarżyła policję o brutalność i nadużywanie siły, w tym stosowanie ostrej amunicji. Do zamieszek doszło po tym, jak na ulicę stolicy wyszli zwolennicy Kabaki, czyli króla Muwendy Mutebiego II, tradycyjnego przywódcy Bagandy, jednego z głównych plemion w Ugandzie, mieszkającego na południu kraju i w Kampali, gdzie stanowi ono etniczną większość. Chodziło o uniemożliwienie Kabace przejazdu do prowincji położonej na północny zachód od Kampali, gdzie większość mieszkańców stanowi etniczna mniejszość z Baniala. Poddani Kabaki twierdzą, że rząd prezydenta Yoweri Museveniego stanął po stronie Baniala i popiera ich, dlatego nie wydał zgody na podróż monarchy. W sobotę w śródmieściu Kampali otoczonym przez wojsko i policję panował spokój. Według prasy ugandyjskiej, mimo spokoju na ulicach, napięcie między prezydentem a społecznością Baganda, którzy są politycznymi sojusznikami, nie zmalało. W 1993 roku prezydent zezwolił na restaurację monarchii Baganda, jak i innych mniejszych królestw, ale pod kontrolą państwa federalnego. W miarę zbliżania okresie wyborów w 2011. Museveni, który u władzy znajduje się od 1986 roku, jest coraz bardziej politycznie osamotniony. W letniej stolicy Kaszmiru, w Srinagar, co najmniej 2 osoby zginęły w wyniku wybuchu bomby podłożonej przez bojówkarzy islamskich. Ładunek eksplodował w pobliżu miejscowego więzienia. Walka separatystów muzułmańskich przeciwko władzy indyjskiej w Kaszmirze, która trwa od 20 lat, pociągnęła za sobą ponad 47 tysięcy ofiar. Według władz w New Delhi separatystów islamskich wspiera sąsiadujący z Indiami Pakistan. 7 osób zginęło w rosyjskiej części Kaukazu w wyniku ataków, które, jak twierdzi rosyjska agencja prasowa przekazująca te wiadomości, przeprowadzonych zostały przez rebeliantów muzułmańskich. Wśród ofiar jest 5 rebeliantów, w tym 1 kobieta i policjant. Wszystkie te ataki miały miejsce w Dagestanie. 7 ofiara, inspektor Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Inguszetii, zginął zastrzelony w Nazranie, głównym mieście republiki. 12 policjantów zostało rannych, a 60 osób trafiło do aresztu w wyniku gwałtownych zamieszek, do jakich doszło w Hamburgu w północnych Niemczech. W Śródmieściu i w pobliżu największego dworca tego hanzeatyckiego miasta około 6 tysięcy sympatyków lewicy protestowało przeciwko mitingowi członków neonazistowskiej partii NPD. W mitingu brał udział 90 neofaszystów. Interweniowała policja, którą manifestanci obrzucili kamieniami i metalowymi prętami. Policja obawia się kolejnych zamieszek w ten weekend, gdyż w Hamburgu organizowany jest wielki festyn uliczny. Słuchają Państwo Paryża RFI. Brazylia wyznaczyła stronie francuskiej termin przedstawienia propozycji handlowej dotyczącej sprzedaży produkowanych przez francuską firmę Dassault samolotów bojowych Rafale. Brazylijskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że taka oferta powinna napłynąć do 21 września. W grę miałoby wchodzić kupno 36 maszyn, a także przekazanie Brazylijczykom technologii francuskiej. W sumie koszt zakupu oceniono na 7 miliardów euro, co zdaniem niektórych ekspertów jest ceną zawyżoną. Swoje samoloty próbują sprzedać także Amerykanie i Szwedzi. W poniedziałek prezydenci Brazylii Lula da Silva i Francji Nicolas Sarkozy wydali wspólne oświadczenie dotyczące zamiaru kupna Rafali. Gdyby do transakcji doszło, Brazylia byłaby pierwszym krajem, który kupiłby te nowoczesne samoloty francuskie, uważane jednak za bardzo kosztowne. Sąd w Pekinie skazał 3 osoby na karę od 7 do 15 lat więzienia za nakłuwanie przychodniów igłami od strzykawek zakażonymi wirusem HIV. Ataki igłowe nastąpiły na początku września w Urumqi, stolicy autonomicznego regionu Xinjiang Ujgur na północnym zachodzie. 19-letni Ilpan Ilhamu otrzymał 15 lat więzienia za wbicie igły w ciało kobiety, a pozostali zostali skazani na odpowiednio 10 i 7 lat pozbawienia wolności, zagrożenie taksówkarzowi strzykawką i okradzenie go. Ofiarami tajemniczych masowych ataków igłami od strzykawek byli głównie Chińczycy, Hanowie. Do służb medycznych zgłosiło się ponad 470 pokutych osób, z czego 430 ofiar to Hanowie. Oficjalnie nie wiadomo, kto atakował igłami i dlaczego to robił. Trwoga w Urumqi jest wielka, ponieważ w Xinjiangu występuje najwyższy w całych Chinach wskaźnik zachorowań na AIDS. W zeszłym roku informowano o blisko 25 tysiącach zakażeń HIV w Xinjiangu. W Urumqi doszło w lipcu bieżącego roku do ostrych zamieszek na tle etnicznym, starciach Ujgurów z napływowymi Chińczykami. Han zginęło wówczas blisko 200 osób, głównie Hanów. W Strasburgu obchodzone jest święto śmigłowca Hell Air Show. Organizowany jest dla uczczenia 40. rocznicy przylotu pierwszego śmigłowca do bazy Falsburg w Moselle. W imprezie udział bierze 90 obiektów latających. Pokaz obserwować ma 80 tysięcy osób. To największa tego typu impreza śmigłowcowa w Europie. Gwiazdami pokazów jest Eurocopter Tiger i monstrualnie wielki Mi-24, będący na wyposażeniu czeskiego lotnictwa. Jest to śmigłowiec bojowy rosyjskiej produkcji, ważący ponad 8 ton i wyposażony w 2 silniki o mocy 2000 koni mechanicznych każdy. W programie jest przewidzianych 60 pokazów, a na wybrańców czeka podniebny chrzest na pokładzie śmigłowca. Falsburg, dawna baza NATO od 1969 roku, jest miejscem stacjonowania pierwszego pułku śmigłowców bojowych Armii Francuskiej. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd sobotniej prasy. Gazety poranne przejrzał Krzysztof Rutkowski, a Le Monde o Pałacu Lambert przeczytał Piotr Prosochowicz. Posłuchajmy.
Ciekawe, bardzo ciekawe. Z artykułu zamieszczonego w Le Figaro wynika bardzo jasno, że zmarły były prezydent Francji, Franciszek Mitterrand, bardzo nie chciał dopuścić do zjednoczenia Niemiec. Pamiętamy, że był ostatnim przywódcą zachodniego świata, który przyjechał do wschodniego Berlina i całował się z Honeckerem w usta. To pamiętamy, ale odtajnione archiwa brytyjskie pokazują, że nie tylko o usta Mitterrandowi chodziło. Ciekawe. 20 lat po rozbiciu berlińskiego muru okazuje się niezbicie, że kanclerz Niemiec Helmut Kohl pozostanie w pamięci Niemców jako osoba, która przyspieszyła roztrzaskanie muru. Ale 20 lat po rozbiciu muru w pamięci Niemców i Europejczyków pozostanie, że były prezydent Francji podpierał mur berliński, by tak rzec, całym ciałem, zresztą nie sam, bo wspólnie z Margaret Thatcher. Z odtajnionych materiałów brytyjskich, liczących ponad 600 stron, wynika, że pani premier i pan prezydent bardzo się zjednoczenia lękali. Charles Powell, były doradca do spraw polityki zagranicznej Margaret Thatcher, zapisał na przykład takie oto kwiatki z dyskusji pomiędzy Margaretą i Franciszkiem. Niemcy nigdy nie odnalazły swych granic, naród niemiecki nieustannie się przemieszcza i nadal się przemieszcza, znajduje się w poruszeniu. Tak powiedział Mitterrand w rozmowie z Margaret Thatcher 8 grudnia 1989 roku. Jeszcze Powell zanotował, że Mitterrand srodze oceniał Kohla, który wolał dmuchać w niemiecki nacjonalizm, zamiast, cytuję, liczyć się z uczuciami innych narodów europejskich. Kilka dni wcześniej, czytam w Le Figaro, Kohl przedstawił 10-punktowy program zjednoczenia Niemiec bez konsultacji z partnerami europejskimi. Mitterrand dostał wtedy wścieklicy. 20 stycznia 1989 roku Mitterrand podczas spotkania z brytyjską panią premier oświadczył, cytuję, perspektywa zjednoczenia wywołała wstrząs umysłowy pośród Niemców. Ten wstrząs spowoduje, że wszyscy Niemcy staną się złymi Niemcami, tak jak byli dotychczas. Dobrych Niemców już nie będzie. Niemcy Zjednoczone będą starały się odzyskać tereny stracone podczas II wojny światowej i rozciągną się terytorialnie bardziej niż za Hitlera, tak twierdził Mitterrand. W Le Figaro czytamy, że ze swych lęków Mitterrand skarżył się też Gorbaczowowi, jakby nie chciał zrozumieć, że Nerdówek był nowotworem sowieckim. Wizyta Mitterranda z okazji 40. rocznicy powstania NRD była kompromitująca. No i to całowanie w usta. Niemiecka prasa nie kryje rozczarowania, czytamy w Le Figaro. Oficjalnie Mitterrand trzyma się za rączkę z Kohlem, nieoficjalnie wieszał na nim psy. Na szczęście jednak z odtajnionych dokumentów brytyjskich wynika, że Mitterrand zdawał sobie sprawę, że zjednoczenie Niemiec jest nieuchronne i w takiej sytuacji należy Niemcy jeszcze bardziej zjednoczyć z Europą i z Francją. Mitterrand, cokolwiek by o nim nie sądzić, był politykiem wybitnym. Myślał o interesie Francji w perspektywie nie tylko kilku dziesięcioleci, ale w perspektywie wieku. Minister do spraw europejskich, Pierre Lelouch, cytowany przez Le Figaro, uważa jednak, że opory Mitterranda poczyniły sporo szkody w stosunkach francusko-niemieckich. Nieudana randka pomiędzy Mitterrandem i Kohlem sprzed 20 lat spowodowała, że randka pomiędzy Sarkozym i Merkel też jakoś się nie udaje, twierdzi Pierre Lelouch, minister do spraw europejskich. A jednak Francja i Niemcy to wzorcowy układ europejskich kochanków. To wersja oficjalna. Pozory mylą. Mylą.
Pałac Lambert z Wyspy Świętego Ludwika w Paryżu, który państwo francuskie, mimo faktu, że należy on do dziedzictwa narodowego Francji, chce sprzedać katarskiemu inwestorowi, to tylko jeden z przykładów na to, jak kruche jest wszystko to, czym Francja może się jeszcze poszczycić, jak kruche jest francuskie dziedzictwo narodowe i z jakim zamieszaniem na jego temat mamy obecnie do czynienia. W dzisiejszym Le Monde czytamy artykuł na ten temat pióra Frederica Edelmana i Florence Evin. Autorzy przypominają, że we Francji pod ochroną znajduje się 43 180 zabytków, nie wliczając w tę liczbę mebli czy dzieł sztuki. 14 367 z nich znajduje się bezpośrednio pod opieką państwa francuskiego. 28 813 zależy od władz departamentalnych. Budżet francuskiego Ministerstwa Kultury przeznaczony na ochronę zabytków należących do państwa jest stosunkowo wysoki, najwyższy w resorcie i w roku 2009 wynosi prawie 1 miliard euro. Z tej sumy 375 milionów euro przeznaczonych jest na renowację zabytków o charakterze historycznym. Jednak na naprawy o charakterze niezbędnym potrzeba co najmniej 400 milionów euro, nie mówiąc o 600 milionach euro długów, jakie mają departamentalne wydziały kultury. Podpisane w Wenecji w roku 1964 specjalne porozumienie w sprawie zabytków, zwane Kartą Wenecką, przewiduje, że każde państwo będzie robić co w jego mocy, aby zachować dany zabytek w ramach historycznych z epoki, z której on pochodzi. Utworzono we Francji 610 tzw. stref ochrony architekturalnej, urbanistycznej i krajobrazowej, które pozwalają na otoczenie zabytków 500-metrową strefą ochronną. Ale strefy te mogą po prostu zniknąć. Francuski parlament ma się na ten temat wypowiedzieć na jesieni tego roku. Utrzyma je albo zniesie. Widać wyraźnie, jak obecne władze kulturę poświęcają na ołtarzu ekonomii. A afera z Pałacem Lambert jest na to najlepszym dowodem. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
8 września zakończyło się w Krakowie spotkanie pod hasłem Dialog wiar i kultur między przedstawicielami wielkich religii świata. Konferencję zorganizowały Archidiecezja Krakowska i Wspólnota Sant'Egidio z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas otwarcia był obecny przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Przypomniał w swym przemówieniu, że pokój, wolność, solidarność i tolerancja to wartości zjednoczonej Europy, ale Europa powinna zrobić więcej, powiedział Barroso. Powinna potępiać gwałcenie praw człowieka, łączyć pomoc dla krajów rozwijających się z wymogami bezpieczeństwa, pomagać w rozwiązywaniu konfliktów, w utrzymywaniu i budowaniu pokoju. Na sali obrad w Krakowie byli przedstawiciele islamu z krajów muzułmańskich. Zapytałam rzeczniczkę przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy ustosunkował się on do licznych konfliktów w tych krajach, na przykład w Afganistanie, który żywo obchodzi Unię Europejską. Mówi Ewa Haczyk.
W czasie konferencji 6 września bezpośrednio na temat Afganistanu nie wypowiadano się. Padło takie pytanie na krótkiej konferencji prasowej do pana Barroso, jaki jest jego komentarz do sytuacji w Afganistanie. I on powiedział, że to jest sprawa, która wymaga oczywiście głębokiej refleksji, a przede wszystkim jest to sprawa odpowiedzialności za to, co się tam dzieje. Także odpowiedzialności Europy i odpowiedzialności świata, że musi być bardzo silny apel wyjść od Europy. To przestrzeganie praw człowieka i w tej chwili dąży się do tego, aby prawa człowieka były przestrzegane. Kiedy do tego dojdzie, no to zależy także od tego, jak będzie dialog w tej części świata wyglądał. Ale to, co jest ważne i o tym należy też pamiętać, że to jest kontynuacja idei Jana Pawła II, który w Asyżu w 1986 roku zapoczątkował ten dialog, kiedy po raz pierwszy zaprosił nie tylko do dialogu, ale zaprosił również na modlitwę wyznawców różnych religii. I w tej chwili jest to kontynuacja idei dzięki kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, a także dzięki wspólnocie Sant'Egidio. Zresztą profesor Riccardi był również obecny na tej konferencji. I wszyscy wspólnie podkreślali, że to jest kolejny etap na drodze do tego, żeby ten dialog był rzeczywiście bardzo silny i żeby już nigdy więcej tragedia II wojny światowej się nie powtórzyła. A to, że takie zarzewia, ogniska niepokoju są w całym świecie, to jest oczywiste, ale to od nas, Europejczyków, również zależy, żeby te prawa człowieka były przestrzegane.
Mówiła Ewa Haczyk, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Czy rzeczywiście gospodarka światowa, w niej Europa, odbija się od dna? Czy można już mówić o kryzysie ekonomicznym i finansowym w czasie przeszłym? Emmanuel Le Chypre, redaktor naczelny francuskiego czasopisma L'Expansion, jest ostrożniejszy w sądach. Przejaśnienie aury nie oznacza końca kryzysu. Wychodzenie z tunelu będzie się odbywało etapami, ale najgorsze mamy jednak za sobą.
Ce qui est sûr, c'est que la phase la plus aiguë de la crise est terminée. dans la plupart des grands pays industrialisés. On a eu
un... Mamy pewność, że zakończyła się najostrzejsza fala kryzysu w większości największych uprzemysłowionych krajów. Wiosna była lepsza niż lato, a to jest znak, że najgorsze mamy za sobą. Prawie wszędzie sytuacja poprawiła się dzięki konsumpcji gospodarstw domowych. We Francji, w Niemczech premia za wyrzucenie na złom starego samochodu ożywiła rynek i produkcję przemysłową. Ta poprawa powinna się utrzymać w ciągu najbliższych miesięcy.
Explique pour moitié par ce par cet effet prime à la casse. Ce qui est sûr, c'est aussi que ça devrait continuer dans les prochains mois l'embellie.
Zdaniem francuskiego eksperta, techniczną przyczyną poprawy gospodarki w krajach europejskich jest wypróżnianie zapasów przedsiębiorstw, które przestały najpierw produkować, a teraz muszą to nadrobić. Mechaniczną przyczyną poprawy są plany ożywienia gospodarki, wdrożone przez rządy wielu krajów, w tym Francji. Plany te zaczną przynosić efekty teraz, ale to może nie wystarczyć, mówi Emmanuel Le Chypre.
Obawiamy się, że poza efektami mechanicznymi i technicznymi prawdziwe motory ożywienia gospodarki nadal nie są w stanie funkcjonować. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest trudna, gospodarstwom domowym trudno będzie konsumować z powodu wzrostu bezrobocia i problemów z uzyskaniem kredytów. Obawiamy się więc, że kiedy wygasną efekty planów ożywienia ekonomii, wzrost gospodarczy znów stanie się powolny i przewidujemy, że koniec 2010 roku będzie trochę gorszy niż jego początek, a rok 2011 będzie rokiem rekonwalescencji.
2011 sera une année de convalescence.
Emmanuel Le Chypre przyznaje, że sytuacja nie jest identyczna we wszystkich 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej.
On avait des modèles de croissance qui étaient très différents entre pays européens. Du coup, on a
modele wzrostu krajów europejskich są bardzo różne. Reakcja na kryzys jest więc odmienna w poszczególnych krajach i różne będą ich sposoby wychodzenia z kryzysu. Widzimy na przykład, że Francja radzi sobie całkiem nieźle dzięki konsumpcji, że Niemcy stawiają opór, znów eksportują swoje produkty. A za tymi dwoma krajami, które są w pewnym sensie awangardą ożywienia gospodarki, znajdują się kraje, którym powodzi się gorzej z powodu przesadnych posunięć w przeszłości. Wielka Brytania, Hiszpania to kraje, które muszą przetrawić ogromny przechył w dziedzinie kredytu i nieruchomości. Te kraje jeszcze nie wyszły z recesji i prawdopodobnie jeszcze nie odbiły się od dna.
Była to analiza redaktora naczelnego francuskiego czasopisma ekonomicznego L'Expansion. Emmanuel Le Chypre ocenia stan gospodarki na podstawie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, wydajności, wskaźników, którymi zawsze posługiwali się ekonomiści. Komisja Europejska dokonała 8 września pierwszego wyłomu w tej tradycji, proponując nowy miernik, który nazwała wskaźnikiem presji środowiska, mówi dziennikarz rozgłośni France Culture Bernard Lory.
Nowy wskaźnik ma umożliwić, zdaniem Komisji Europejskiej, ocenę postępów dokonanych w danym społeczeństwie w dziedzinie gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska. Stosowanie PKB, produktu krajowego brutto, jako jedynego wskaźnika postępu jest miarodajne tylko do pewnego stopnia. Pozwala ocenić wyłącznie działalność gospodarczą. Nowy wskaźnik europejski, nazwany wskaźnikiem presji środowiska, wskaże postępy dokonane w dziedzinie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, walki z zanieczyszczeniem środowiska, usuwania odpadków, a także spójności społecznej i ewolucji gospodarki. Niższy wskaźnik będzie oznaczał postęp i polepszenie jakości życia.
Komisarz odpowiedzialny za ochronę środowiska, Stavros Dimas, przedstawił tę inicjatywę jako konieczną dla stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku. Aby zmienić świat, musimy zmienić sposób, w jaki go rozumiemy, powiedział. Wskaźnik presji środowiska ma zacząć obowiązywać już od 2010 roku. Do końca 2009 roku trwają we Francji obchody 20-lecia upadku komunizmu, organizowane przez koła naukowe, organizacje, rozmaite stowarzyszenia. Komisja Europejska postanowiła przyznać tym obchodom specjalne logo ze względu na wagę wydarzeń, które, czytamy w komunikacie, miały kapitalne znaczenie dla budowy Europy, położyły kres podziałowi kontynentu i otworzyły drogę ku rozszerzeniu Unii Europejskiej, mówi Anna Zalewska-Urbańczyk z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Paryżu.
Komisja Europejska rzeczywiście była inicjatorką stworzenia logo, którym byłyby opatrzone wszystkie imprezy, związane z obchodami 20. rocznicy upadku muru berlińskiego i początkiem przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Do tej inicjatywy przyłączył się również Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, dwie inne instytucje kluczowe dla Unii Europejskiej. Obchody 20. rocznicy upadku muru berlińskiego zostały uznane za priorytet komunikacyjny tych trzech instytucji. I dlatego nasz wysiłek w zakresie komunikacji został skoncentrowany właśnie na tym priorytecie w tym roku.
Logo wygląda następująco. Są dwie daty, 1989-2009 i po francusku l'Europe libre et unie, to znaczy Europa wolna i zjednoczona. Przypuszczam, że to logo jest przetłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Ale Francja ma własne specyficzne obchody. Czy mogłaby Pani zasygnalizować niektóre?
Tak, chciałam tutaj podkreślić szczególną aktywność naszego przedstawicielstwa w rozpropagowaniu idei oznakowania, opatrzenia tym specjalnym logo wszystkich imprez, które mają związek z obchodami 20. rocznicy upadku muru berlińskiego. Już od maja na naszej stronie internetowej była możliwość zapoznania się z inicjatywami, które będą realizowane we Francji. Nieco później została otwarta specjalna strona internetowa poświęcona tym wydarzeniom, która przedstawia wszystkie imprezy, które odbywają się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie tylko we Francji. We Francji takich imprez będzie około 100. Cały czas trwa proces przyjmowania nowych zgłoszeń, także być może przekroczymy znacznie liczbę 100 imprez. Odbywają się one zarówno w Paryżu, jak i na terenie całej Francji. Są to różnego typu imprezy. Koncerty, wystawy, konferencje, seminaria, a również bardzo ciekawe happeningi zwrócone w dużej mierze ku młodzieży.
Młodzież nie pamięta tych wydarzeń, ale z tego co rozumiem, to te obchody mają być skierowane do jak najszerszej publiczności. To jest jeden z warunków przyznania logo.
Tak, jest to zasadniczy warunek przyznania logo. Oprócz tego oczywiście jest wymóg tematyczny, to znaczy wydarzenie, impreza musi być związana z tematyką upadku muru berlińskiego lub też z początkiem przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, ze zjednoczeniem kontynentu.
Jeśli chodzi o happeningi, to zdaje się, że jednym z nich jest budowa, a potem zburzenie muru.
Tak, jest to temat wielu happeningów, które są organizowane niezależnie przez różne organizacje i stowarzyszenia. Ja tutaj chciałam podkreślić również szczególną aktywność centrów informacji europejskiej, które się nazywają Europe Direct, które istnieją we wszystkich państwach Unii Europejskiej, są subwencjonowane przez Komisję Europejską. Istnieją one również na terytorium całej Francji i te centra, te punkty informacyjne okazały się niezwykle aktywne właśnie w organizowaniu wydarzeń związanych z obchodami 20. rocznicy upadku muru. Jednym właśnie z przykładów jest happening, który będzie zorganizowany w Nantes przez taki punkt informacyjny, który będzie właśnie polegał na burzeniu muru symbolizującego mur berliński i na budowaniu z niego czegoś innego.
Może jeszcze zasygnalizujemy na zakończenie adres w internecie, stronę internetową, na której każdy może się zapoznać z tymi obchodami we Francji.
Tak, jest to specjalna strona internetowa, która została stworzona do tego celu. Europa 1989-2009.eu. Ta strona funkcjonuje w czterech językach. W języku francuskim, angielskim, niemieckim i polskim. I ona gromadzi, prezentuje wszystkie wydarzenia w całej Unii Europejskiej, które mają związek z obchodami upadku muru berlińskiego.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Każda choroba jest problemem muzycznym, każde remedium jest rozwiązaniem muzycznym. Aforyzm Nowalisa nie jest li tylko metaforą. Przekonał się o tym na własnej skórze wielki neurolog brytyjski Oliver Sacks. Niezliczone przypadki, którymi potem się zajmował, potwierdziły niezwykłą, tajemniczą moc muzyki. Opisuje to w swej ostatniej książce Muzykofilia, która ukazała się właśnie we Francji. Muzyka to jedyna forma sztuki, zarazem całkowicie abstrakcyjnej i niosącej potężny ładunek emocji. Chociaż niczego szczególnego ani wobec niej zewnętrznego przedstawić nie potrafi, nic nie dorówna jej w zdolności do wyrażenia wewnętrznych stanów albo uczuć. Dzieła muzyczne przeszyć mogą serce bezpośrednio, bez żadnej mediacji. Nie musimy znać historii Dydony i Eneasza, by poruszyło nami lamento królowej Kartaginy. Każdy, kto kogoś stracił, wie, co Dydona wyraża. Tego rodzaju muzyka podsyca w sumie ból i smutek, przynosząc zarazem pocieszenie. Tkwi w tym równie głęboki, jak tajemniczy paradoks, pisze Oliver Sacks. Śmierć Dydony z opery Henry Purcella, Susan Graham i The English Baroque Soloist pod batutą Johna Eliota Gardinera. O tajemniczej mocy muzyki wiemy coraz więcej, lecz wciąż niewiele. Równie mało wiemy o pochodzeniu muzyki, która dla człowieka, mimo swej pozornej bezużyteczności, wydaje się równie ważna wedle Olivera Sacksa jak język. Niewykluczone, jak wierzył Jean-Jacques Rousseau, że rozwinęły się wspólnie, wychodząc od pierwotnej formy komunikacji, w której sygnały muzyczne i werbalne były przemieszane. Niezliczone przykłady wzięte z przyrody zdają się w każdym razie przemawiać, choć trudno tego dowieść, za biologicznym pochodzeniem muzyki. Jeszcze trudniej zapewne dowieść, w jakim sensie jest, o ile jest, adaptacją wyselekcjonowaną w procesie ewolucji. Pionier zoomuzykologii we Francji, François Bernard Mach, podejrzewa między innymi, iż granie muzyki to ekstrapolacja gry, skłonności do zabawy, jaką przejawiają młode wszystkich ssaków i wielu innych zwierząt. Gra, ćwiczenie z elastyczności wyobraźni i ciała, jest ludyczną formą przygotowania do dorosłości. Jeśli uda się zachować dziecięcą kreatywność po wkroczeniu w wiek dorosły, jej przedłużeniem jest działalność artystyczna. Kot udający, że łapie i pożera wyimaginowaną ofiarę, jest aktorem dramatycznym. Samiczka ptaka, która ni z tego, ni z owego zaczyna piać pełny repertuar arii swego zaginionego partnera, jest daleką kuzynką Orfeusza, powiada Masz. Orfeusza i Eurydyki z opery Glucka pod tymże tytułem, Richard Croft i Mireille Delange oraz muzycy z Louvru pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Wróćmy jednak do doktora Sacksa. W roku 1974 upadł w górach, zerwał ścięgno w udzie i okazało się, że stracił czucie w jednej nodze. Operacja i reedukacja nic nie dały. Któregoś dnia przyjaciel przyniósł mu do szpitala kasetę z koncertem skrzypcowym Mendelssohna. Nie mając żadnego innego źródła muzyki, Sacks słuchał jej w kółko przez 2 tygodnie. Pewnego dnia, gdy próbował stanąć, poczuł, że ów koncert gra w nim i wzbiera fortissimo. Odzyskał nagle melodię i rytm naturalny chodu i noga natychmiast odżyła, a gdy tylko przestawał wewnętrznie śpiewać, na powrót umierała. Pojął wówczas niespodzianie, iż w systemie nerwowym istnieją interakcje i współzależności między różnymi programami programami, engramami wewnętrznymi, obrazami, schematami i że tędy zapewne wiedzie szlak muzykoterapii, starającej się uchwycić pacjenta jako całość, czyli ciało i duszę. Kluczowym źródłem inspiracji była dla Saksa podjęta wówczas korespondencja z Aleksandrem Romanowiczem Lurią, uważanym przez wielu za ojca neuropsychologii. W czasach, gdy rządzili psychopaci z najbliższym mu Stalinem na czele, Luria miał wiele przebłysków genialnej intuicji. Dręczył go żałośnie redukcjonistyczny charakter medycyny klasycznej, naukowej, zadowalającej się naprawianiem organów, choć jej osiągnięcia uważał za bezcenne. Marzyła mu się medycyna romantyczna, zdolna uchwycić całokształt, jedność organizmu i sumę przeżytych doświadczeń i dostrzec w chorobie swego rodzaju kryzys romantyczny. Thank you.
zapożyczona częściowo z Szakonny Bacha lekcja chodzenia, czyli koniec pierwszej części koncertu skrzypcowego Emola Mendelssohna, Anne-Sophie Mutter i orkiestra lipskiego Gewandhausu pod batutą Kurta Mazura. Ciała nie sposób traktować jako sumy funkcji, z których każdą leczyć ma zadedykowany jej specjalista. Trzeba zrehabilitować pojęcie żyjącego ja i zranionego ego, mówi Oliver Sacks, postulując już w latach 80., choć Azjaci wymyślili to już pewnie parę tysięcy lat temu, medycynę egzystencjalną, szukającą drogi do ożywienia ukrytej woli u pacjentów i sklejenia wspólną całość ich zdezintegrowanej wizji siebie i świata. Egzorcyzmy te odprawiać można na wiele sposobów, lecz żaden nie dorównuje muzyce. Prowadzone w ostatnich latach badania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego nie pozwoliły, co prawda, znaleźć świętego Graala, czyli rozszyfrować sekret magnetyzmu muzyki, lecz przynajmniej pokazały, że jej percepcja lub praktyka uruchamiają dobry tuzin szeroko rozrzuconych ośrodków mózgowych, od płatów czołowych przez śródmózgowie, aż po gadzinową potylicę, sam pień naszego centralnego systemu nerwowego, czyli znacznie więcej niż jakakolwiek inna z naszych czynności, włącznie z używaniem mowy. Czyżby funkcji muzyki odpowiadała funkcja swego rodzaju wewnętrznego dyrygenta, aranżera, względnie koordynatora? W każdym razie między obszarami mózgu uczestniczącymi w procesie odbioru lub tworzenia muzyki, a tymi, które sterują pamięcią, jak hipokamp, lub emocjami, jak ciało migdałowate, istnieją znacznie bardziej ścisłe powiązania funkcjonalne, mówi Sacks, niż w przypadku na przykład percepcji wzrokowej. Oliver Sacks odmienia przez dziesiątki przypadków siłę muzycznych paradoksów, której sam doświadczył. Oto w chirurgu trafionym piorunem płynąć zaczyna nagle absolutny strumień nut, o których mówi, że spłynęły z nieba i które musi spisać, czyli musi zostać kompozytorem. Oto zmarły niedawno kompozytor amerykański Lucas Foss, cierpiący na chorobę Parkinsona, który odzyskiwał zmysły i talent, gdy tylko zaczynał grać nokturny Chopina. Oto armia nieszczęśników tkniętych amuzją, czyli głuchotą na dźwięki i rytmy, jak Che Guevara tańczący mambo, gdy kapela grała tango. Oto znów inni, u których muzyka powoduje ataki epilepsji, albo tacy, w których głowie zalęgły się wirusy muzyczne, krążące obsesyjnie refreny. Oto chorzy na Alzheimera, odzyskujący pamięć szlakiem muzycznych reminiscencji z młodości lub dzieciństwa, albo osoby cierpiące na tiki i toki, czy też na syndrom Tourette'a, którym przychodzi w sukurs muzykoterapia. Oto wreszcie misterium słuchu absolutnego, którego niektórzy ze szczęśliwych posiadaczy cierpią męki pańskie przy najmniejszym odchyleniu od diapazonu lub, przeciwnie, rozkoszują się wiedzą o tym, że wiatr świszcze w dedur lub zegar bije w bemol. Był nawet ponoć taki entomolog, który rozpoznawał motyle po częstotliwości, z jaką biły skrzydłami. To wzruszające lub zadziwiające, lecz trzymajmy się trzonu prawdopodobieństwa. Jeśli muzyka uruchamia wszystkie niemal ośrodki nerwowe, znaczy to być może, że jest najwierniejszym odbiciem naszej osobowości, najbardziej kompleksową jej projekcją i zarazem jednym z najskuteczniejszych sposobów jej leczenia. Sędziwy dr Sacks mówił w styczniu, że czeka z niecierpliwością na eksperyment, któremu poddać się ma na Uniwersytecie Columbia, gdzie od 2 lat wykłada. Jego ostatnia misja polegać ma na słuchaniu, czytaniu, graniu i śpiewaniu swego dzieła fetysza Agnus Dei z mszy Hamolbacha pod okiem aparatury MRI, badającej mózg metodą obrazowania rezonansu magnetycznego. Mam sugestię, aby w eksperymencie posłużono się nagraniem muzyków z Louvru Grenoble pod batutą Marka Minkowskiego z nadzwyczajną Natalie Stutzman. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
C'est dangereux d'être coquette au point de n'en faire qu'à sa tête quand ça peut vous coûter les yeux.
Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
Oh mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti, pour vous embrasser sous une pluie
de confetti.
Oui, allons-y.
Je n'y vois que du feu.
De votre tête, je serai votre paire de lunettes, vous seriez mon allumette.
Il me faut vous faire un aveu, je vous entends mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre de petits vieux.
On se frottera l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette, et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux.
Je sais, je suis une flamme de tête, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je m'enflamme allumette, mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes, sans penser à rouvrir les yeux.
Elle danse comme un oiseau, en équilibre sur ses petits talons aiguilles, ses pieds commencent à s'en mêler, son joli nez vient de se creuser.
Sur le pavé, je me fracasse la tête contre les arbres dont les feuilles bleues semblent plantées dans les cieux. Ils sont ce que l'on confond le mieux avec les cieux. Les arbres bleus.
Je n'y vois que du feu. Quelques pas seulement.